Jerozolima, ściana płaczu i wzgórze świątynne. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania czwartej już części o ścianie płaczu i wzgórzu świątynnym. Czym zatem jest ściana płaczu, nazywana przez Izraelczyków murem zachodnim? Skąd takie znaczenie tej budowli? Ściana płaczu to zachodni mur oporowy wzgórza świątynnego, potężnej platformy, na której od czasów Heroda powiększano kompleks świątynny. Nie jest to część właściwego budynku świątyni, a czczenie tego fragmentu jest związane z faktem, że po zachodniej stronie znajdowało się miejsce najświętsze, gdzie mieszkał sam Bóg. Do dzisiaj są ugrupowania pobożnych Żydów, którzy uważają, że zbliżenie się do ściany płaczu, przebywanie przy niej, jest równoznaczne z wejściem do raju, wejściem do mieszkania samego Boga. Nie chodzi o najstarszy fragment nieistniejącej świątyni. Powiedziałem już, że są elementy z czasów machabejskich, zatem o wiele starsze. Chodzi o tę zachodnią stronę, która ma tak olbrzymie znaczenie przez samo swoje położenie. Co ciekawe, mało kto wie, że w Jerozolimie istnieje również tak zwana mała ściana płaczu. Usytuowana jest przy mało znanej bramie żelaznej. I co jeszcze ciekawsze, ze względu na to, że byłaby najbliżej miejsca, gdzie znajdowało się święte świętych, choć rzadko odwiedzana, uznawana jest za jeszcze świętsze miejsce, aniżeli słynna większa siostra. Ktoś z Was może zapytać, a co dalej działo się z tym 15-hektarowym wzgórzem świątynnym? Cesarz Hadrian 100 lat po odejściu Jezusa wzniósł tutaj swój pomnik na koniu, podobnie jak jego następca Antonin Pius. Za czasów imperatora Juliana Apostaty pojawił się nawet pomysł odbudowy przybytku, ale bardzo krótkie panowanie rzymskiego władcy uniemożliwiło realizację zamierzenia. Chrześcijanie w epoce bizantyjskiej uznawali całe wzgórze za przeklęte, zgodnie z przepowiedniami Ewangelii, że za nierozpoznanie w Jezusie Mesjasza ze świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu. Wzgórze świątynne kompletnie przeobrazili muzułmanie. W 638 roku armia drugiego prawowiernego kalifa Omara zdobyła Jerozolimę. Nie ograniczyła się jednak do zajęcia samego miasta, ale na wzgórzu świątynnym kalif skonstruował prowizoryczny meczet. Ale czemu akurat w Jerozolimie? Mahomet miał ją odwiedzić podczas swojej mistycznej nocnej podróży, kiedy został uniesiony do nieba na rumaku o imieniu El-Burak, czyli błyskawica. Relacjonuje to sura 17 Koranu. Co ciekawe i zapewne mało znane, na samym początku swego istnienia, przez krótki czas, wyznawcy islamu modlili się nie w kierunku Mekki, ale właśnie w stronę Jerozolimy. Koran, pół tysiąca lat młodszy od Nowego Testamentu i wiele wieków od Starego, czerpie obficie z tradycji i przekazów obu starszych religii. Kalif z dynastii syryjskich Umayyadów, niejaki Abd Malik, rozkazał wznieść w Jerozolimie pierwszy na świecie meczet z prawdziwego zdarzenia, którym jest istniejąca do dzisiaj kopuła na skale. Przybytek został ukończony w 691 roku. Ośmiokątny w podstawie i sklepiony kopułą, bogato zdobiony meczet stanął nad skałą, która była ołtarzem w niegdysiejszej żydowskiej świątyni. Choć niektórzy uważają, że owa skała była nie ołtarzem, a posadzką miejsca najświętszego. Trudno o bardziej sugestywny przekaz. Meczet kopuła na skale miał przyćmić pięknem i bogactwem bazyliki bizantyjskie i górować nad ołtarzem najważniejszego żydowskiego sanktuarium. Aby jeszcze podkreślić dominację i teologię islamu, we wnętrzu meczetu umieszczono długi na 240 metrów następujący cytat z czwartej sury Koranu. O ludu księgi, nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego jak tylko prawdę. Mesjasz, Jezus, Syn Marii jest tylko posłańcem Boga i Jego słowem, które złożył Marii i duchem pochodzącym od Niego. Wierzcie w Boga i Jego posłańców i nie mówcie trzy. Zaprzestańcie, to będzie lepiej dla was. Bóg, Allah, to tylko jeden Bóg. On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna. Islam odrzuca fundamenty chrześcijaństwa. Trójcę, zmartwychwstanie i synostwo Boże Jezusa, ale jego samego uznaje i otacza wielkim szacunkiem. Dyskutując o kwestiach religijnych, warto o tym pamiętać i o tym przypominać. Czasami możecie spotkać się z opiniami, że kopuła na skale to inaczej meczet Omara i że ze znajdującego się wewnątrz kamienia Mahomet wstąpił do nieba. Nic bardziej mylnego. Nie Omar wzniósł ten meczet, a jedynie zdobył teren, na którym stanął potem ten islamski przybytek. Mahomet nie wstąpił do nieba ze skały pod kopułą, gdyż na tym samym wzgórzu świątynnym, zupełnie gdzie indziej, znajduje się kopuła wniebowstąpienia Mahometa. Współcześnie wejdziecie na wzgórze świątynne bramą murgrabinów, bo tylko tędy mogą wchodzić turyści. Gdy podejdziecie pod kopułę na skalę, wejście do środka jest obecnie zabronione dla niewiernych, to z zewnątrz zobaczycie meczet ozdobiony kafelkami, którymi został przyozdobiony na rozkaz Sulejmana Wspaniałego w XVI wieku i kopułę pokrytą złotem ofiarowanym przez króla Jordanii Husseina w drugiej połowie XX stulecia. Jednak niezmieniona struktura architektoniczna budowli pochodzi z VII wieku. A propos wejścia na wzgórze świątynne, to dodam taką ciekawostkę, że Żydzi mają formalny zakaz wchodzenia na nie wejściem dla turystów, ponieważ brama murgrabinów jest ulokowana po zachodniej stronie wzgórza, stronie świętej i wyjątkowej ze względu na znajdujące się kiedyś na zachodzie święte świętych. Niemniej i tak nawet pobożni Żydzi wchodzą razem z turystami, nie robiąc sobie wiele z tego rabinackiego zakazu. Obok skały, we wnętrzu meczetu kopuła na skale, umieszczono relikwiarz, który ma zawierać włos z brody proroka Mahometa. Zgodnie z muzułmańską legendą, pod skałą znajduje się studnia dusz, skąd dobiegają głosy zmarłych mieszające się z szumem rajskich rzek. Okrążenie skały, potwierdzone specjalnym certyfikatem, ma towarzyszyć zmarłemu w grobie, jak też gwarantować mu wstęp do nieba. W środku meczetu kopuła na skale zachował się również najstarszy islamski mihrab, wyznaczający kierunek Mekki, tutaj w postaci małego, płaskiego kamienia. Na podwyższoną platformę, na której stoi kopuła na skale, prowadzi 8 ciągów schodów, zwieńczonych łukami. Wedle muzułmańskiej tradycji na tych łukach będą w czasie sądu ostatecznego zawieszone wagi. Na jednej szali będzie prawda, a na drugiej ludzkie serce. Niemal 20 lat po wzniesieniu kopuły na skalę inny umajjacki kalif Al-Walid nakazał wybudować jeszcze potężniejszy meczet. Ten drugi meczet, istniejący do dzisiaj na wzgórzu świątynnym, nazywa się Al-Aqsa, co znaczy po arabsku daleki. Upamiętnia mistyczną podróż Mahometa, opisywaną w surze 17 Koranu. Podobnie jak w przypadku Abrahama, późniejsza tradycja żydowska uważała, że ofiarował syna w Jerozolimie, choć nigdzie Biblia o tym nie mówi, tak samo Koran nie mówi wprost, że miejscem dalekim, do którego przybył Mahomet, była Jerozolima, ale tak twierdzi późniejsza tradycja islamska. Potężny meczet Al-Aqsa na planie prostokąta był kilkakrotnie przebudowywany i odnawiany, ostatnio przez włoskich architektów w latach 40. ubiegłego wieku. Kiedy krzyżowcy zdobyli Jerozolimę w XI wieku, meczet Al-Aqsa miał już zasadniczo formę istniejącą do dzisiaj. Jeszcze przed okresem krucjat został pomniejszony do 7 naw, zamiast pierwotnych 15. Ciekawostką może być fakt przechowywania w jego wnętrzu kamienia z rzekomo odciśniętą lewą stopą Jezusa, której ślad miał pozostać po jego wniebowstąpieniu na Górze Oliwnej. Od zajęcia Jerozolimy przez muzułmanów upłynęło ponad 450 lat, gdy do świętego miasta po 3 latach wędrówki i przebyciu ponad 3000 kilometrów dotarła pierwsza krucjata latem 1099 roku. Krzyżowcy zidentyfikowali zastane meczety jako dwie świątynie jerozolimskie. Kopułę na skale nazwali Templum Dei, świątynią Boga, zaś meczet Al-Aqsa określili jako Templum Salomonis, świątynię Salomona. Przez kilkadziesiąt lat Al-Aqsa służyła za pałac chrześcijańskim królom Jerozolimy, a rycerze zakonni, którzy mieli strzec domniemanej świątyni Salomona, nazywali się templariuszami, od łacińskiego templum, czyli świątynia. Istniejące współcześnie na terenie wzgórza świątynnego meczet kobiet i muzeum islamskie zajmują niegdysiejszy refektarz templariuszy. Jak wejdziecie na wzgórze świątynne bramą murgrabinów, to dawne zabudowania templariuszy znajdziecie po prawej stronie. W okresie wypraw krzyżowych, przy południowo-wschodnim krańcu wzgórza, przy narożniku zwanym Pinakulum, stanęła kaplica wedle tradycji upamiętniająca kuszenie, gdy diabeł zaproponował Jezusowi, żeby rzucił się z narożnika świątyni, bo przecież ocalą go przed śmiercią aniołowie. Stojący na wzgórzu meczet wniebowstąpienia Mahometa, rycerze epoki krucjat zamienili na kaplicę upamiętniającą ukamienowanie Jakuba, brata pańskiego. Ogólnie trzy rycerskie formacje, joannitów, templariuszy i krzyżaków, wywodzą się z Jerozolimy, ale ze wzgórzem świątynnym ściśle łączą się templariusze, zakon, który z biegiem czasu obrósł największą ilością wyjątkowych historii i spekulacji. Czy znaleźli święty Graal? Czy natrafili na Arkę Przymierza? Czy rzeczywiście czcili Bafometa, czyli szatana, i potajemnie pluli na krzyż? To już temat na zupełnie inną opowieść. Po wygnaniu krzyżowców z Jerozolimy kolejno Saladyn, mameludcy sułtanowie i wreszcie osmański władca, Sulejman Wspaniały, upiększali i dodawali nowe elementy do już istniejących budowli. Saladyn podarował na przykład kazalnicę, po arabsku minbar, do meczetu Al-Aqsa, ale wspaniale rzeźbioną drewnianą dekorację podpalił w XX wieku pewien szalony chrześcijanin, który uważał, że Mesjasz nie przyjdzie, dopóki wzgórze świątynne zajmują islamskie przybytki. Mameludzki sułtan Bajbars sprezentował kopułę łańcucha, sklepienie wsparte na 17 kolumnach. Intrygujące, że zawsze widać każdą z kolumn, niezależnie od kąta patrzenia. Nie wiadomo, czy kopuła łańcucha była skarbcem, czy jedynie wyznaczała środek wzgórza i symbolizowała jednocześnie środek całego świata. W tym samym czasie powstała przy północno-zachodnim krańcu wzgórza niewielka kopuła Salomona, wzniesiona w miejscu, gdzie król Salomon miał modlić się po wybudowaniu świątyni, a 12-letni Jezus rozprawiać z żydowskimi uczonymi. W tym samym północno-zachodnim narożniku wzgórza widoczne są ściany muzułmańskich szkół religijnych, które stoją na miejscu antycznej twierdzy Antonia, gdzie wedle średniowiecznej tradycji chrześcijańskiej odbył się rzymski sąd nad Jezusem. Po wschodniej stronie wzgórza świątynnego zachowała się brama. Zamurowana, dwuprzęsłowa brama złota to jedna z 8 bram Jerozolimy. Chociaż w obecnej formie pochodzi z VII wieku, bardzo prawdopodobnie znajduje się na miejscu wschodniej bramy świątyni jerozolimskiej. W VII wieku to przez nią miał wkroczyć do miasta cesarz bizantyjski Herakliusz, który odzyskał zrabowane przez Persów relikwie krzyża. Potem została zamurowana. Krzyżowcy rozbijali ją 2 razy w roku, między innymi w Niedzielę Palmową, by do miasta mogła wejść uroczysta procesja. Po zajęciu Jerozolimy przez Saladyna znowu ją zamurowano i wtedy zapewne narodziła się najsłynniejsza związana z nią legenda. Ponieważ prowadzi na wschód, w stronę Doliny Cedronu, uważanej za Dolinę Sądu Bożego, jej 2 przęsła zaczęto nazywać Bramą Miłosierdzia i Bramą Pokuty. Podsumowując, można powiedzieć o wzgórzu świątynnym, że jego znaczenie, ale i ognisko sporów, wynika z nakładających się tradycji. Tutaj miał zostać ofiarowany Izaak. Tutaj stały świątynie Salomona i Heroda Wielkiego. Na zachodzie było usytuowane miejsce najświętsze, gdzie przebywał Bóg Jahwe. Wzgórze i stojące na nim sanktuarium odwiedzał Jezus. I to tutaj podczas swojej domniemanej nocnej podróży przybył Mahomet. Stało się zatem centrum świata, a jego wschodnia zamurowana brama złota prowadzi ku Dolinie Cedronu, Dolinie Sądu Ostatecznego w tradycjach żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Fragment Koranu przytoczyłem z przekładu Józefa Bielawskiego. Dziękując Wam za uwagę, zapraszam do subskrypcji kanału na YouTubie i Spotify'u, posłuchania innych odcinków, które tam możecie znaleźć, jak też zachęcam do polubienia fanpage'a Izrael 1001 Podróży, który jest na Facebooku. Do usłyszenia!